Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W czwartek 21 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Papieskie audiencje dla nowych ambasadorów Rumunii i Korei Południowej to główne wiadomości watykańskie. Powiemy też o dobiegającym końca synodzie biskupów dla Bliskiego Wschodu. W drugiej części programu rozważanie księdza Edwarda Czai, tym razem o Ezechielu. Zapraszamy.
Południowa Korea osiągnęła ostatnio znaczny rozwój gospodarczy dzięki temu, podczas gdy dawniej sama otrzymywała pomoc, obecnie może jej udzielać innym. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Thomas Hang Hon Sun złożył dziś listy uwierzytelniające. Benedykt XVI poparł wysiłki podejmowane przez koreański rząd dla zapewnienia sprawiedliwości społecznej. Przypomniał zaangażowanie tamtejszego kościoła w szkolnictwo i wychowanie młodzieży oraz na polu dialogu międzyreligijnego i solidarności społecznej.
Papież wskazał, że rola publiczna kościoła nie ogranicza się do działalności charytatywnej i edukacyjnej. Obejmuje też głoszenie prawdy Ewangelii. Ustawicznie domaga się ona od nas wyjścia poza ciasny pragmatyzm i partykularne interesy oraz uznania naszych zobowiązań związanych z godnością osoby ludzkiej. Wymaga to wyraźnego zaangażowania w obronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, poparcia dla trwałej rodziny zgodnie z normami prawa naturalnego oraz budowania pokoju i sprawiedliwości wszędzie, gdzie dochodzi do konfliktów. Benedykt XVI podkreślił, że rząd Korei respektuje profetyczną rolę Kościoła w tych dziedzinach, przywiązując dużą wagę do relacji dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską, utrzymywanych już od prawie pół wieku. Ojciec Święty wyraził uznanie dla czynnej roli tego kraju w społeczności międzynarodowej, zwłaszcza gdy chodzi o pokój i stabilizację na Półwyspie Koreańskim oraz w całym regionie Azji i Pacyfiku.
Nowy ambasador Korei przy Stolicy Apostolskiej, 67-letni profesor Thomas Hang Hong Sun, jest ekonomistą i działaczem apostolstwa świeckich od dawna dobrze znanym w Watykanie. Po studiach w Seulu uzyskał doktorat w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Przez 26 lat należał do papieskiej rady do spraw laikatu, a przez ostatnie dwa był członkiem pięcioosobowego Międzynarodowego Kolegium Rewizorów Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej.
Przed 20 laty Rumunia zaczęła pisać nową kartę swej historii, ale długie lata totalitarnej ideologii pozostawiły tam głębokie rany w mentalności i życiu społeczno-gospodarczym. Wskazał na to papież, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Bogdan Tetaru Kazaban złożył dziś listy uwierzytelniające. Wejście Rumunii do Unii Europejskiej, zauważył Benedykt XVI, to ważny etap w poszukiwaniu autentycznej demokratyzacji. Społeczeństwo nie osiągnie jednak głębokiej odnowy, dążąc jedynie do dobrobytu i zysku, choć jest to zrozumiałą konsekwencją ponad 40 lat wyrzeczeń.
Komunizm sprzyjał dezintegracji społeczeństwa i jednostek, dlatego tyle trudności sprawia pozostawione przezeń dziedzictwo, przypomniał papież. Zwrócił uwagę, że autentyczne wartości zostały przesłonięte przez bałwochwalczo traktowane fałszywe teorie. Dla odbudowy więzi społecznej trzeba na pierwszym miejscu postawić rodzinę. Ważne jest też wychowanie młodych pokoleń. Rodzina i edukacja to punkt wyjścia, by walczyć z ubóstwem, przyczyniając się równocześnie do respektowania każdej osoby, grup mniejszościowych, rodziny i samego życia, wskazał Benedykt XVI. Nawiązując do bogatej tradycji religijnej Rumunii, zauważył, że również ona została zraniona w mrocznych dziesięcioleciach komunizmu i niektóre z tych ran są nadal żywe. Ojciec Święty zachęcił do kontynuowania dialogu ekumenicznego. Wyraził nadzieję, że braterstwo między rumuńskimi katolikami i prawosławnymi przezwycięży trudności i otworzy serca na pojednanie.
Nowy rumuński ambasador przy Watykanie, Bogdan Tetaru Kazaban, ma 33 lata, ale jest już autorem wielu publikacji z zakresu filozofii i teologii. Przekładał na rumuński dzieła świętego Augustyna oraz innych zachodnich autorów średniowiecznych i późniejszych. Wykłada na Wydziale Teologii Prawosławnej w Bukareszcie. W auli synodalnej przedstawiono dziś w obecności papieża ujednoliconą listę propozycji wysuniętych podczas obecnego zgromadzenia specjalnego dla Bliskiego Wschodu. Posłużą one Ojcu Świętemu do przygotowania posynodalnej adhortacji apostolskiej. Po sesji ogólnej uczestnicy zebrali się znowu w 10 grupach językowych, by przedyskutować ewentualne poprawki i zmiany do zaprezentowanego schematu propozycji. Pracę tę kontynuują po południu. Jej wyniki przekażą sekretariatowi generalnemu synodu biskupów.
Dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie męczeństwo to cena wiary i wierności Chrystusowi, powiedział kardynał André Ventrua w kuluarach auli synodalnej. Jako że synod biskupów powoli zbliża się już do końca, czas na pierwsze nieformalne podsumowania. Swoimi wrażeniami z obrad metropolita Paryża podzielił się z korespondentami dziennika La Croix.
W przekonaniu francuskiego hierarchy biskupi z kościołów zachodnich mogli się przekonać na synodzie, że wierność nie jest bynajmniej czymś oczywistym, lecz postawą, którą należy wytrwale kształtować, niekiedy w nieprzyjaznych warunkach. Tego my na Zachodzie powinniśmy się nauczyć, stwierdził kardynał Ventrua. Mówiąc o trudnościach tamtejszych chrześcijan, zauważył on, że w dużej mierze wynikają one z postawy miejscowej władzy. To jej słabość tworzy przestrzeń działania dla islamskich fundamentalistów, podkreślił. Dość sceptycznie odniósł się on do postulatu, by zwiększyć władzę wschodnich patriarchów, dać im prawo do udziału w konklawę, czy rozciągnąć ich jurysdykcję na diasporę. Zdaniem kardynała Ventrua trzeba wziąć pod uwagę, że pod względem liczebnym kościoły wschodnie stanowią znikomą część wspólnoty katolickiej.
Moje spotkanie z papieżem było epifanią, prawdziwym objawieniem, wyznaje główny rabin Wielkiej Brytanii Jonathan Sacks. Jego wrażenia ze spotkania Benedykta XVI z przedstawicielami religii niechrześcijańskich w Londynie znalazły się w książce stanowiącej oficjalną relację z papieskiej podróży na Wyspach. W ubiegłym tygodniu trafiła ona do księgarni. Dusza dotknęła duszy ponad granicami wiary i była to błogosławiona chwila uzdrowienia, chwila, której nigdy nie wolno mi zapomnieć, pisze zwierzchnik wspólnoty żydowskiej w Wielkiej Brytanii. W jego przekonaniu Benedykt XVI przywiązuje do relacji z judaizmem wielką wagę i pragnie je pogłębić. Nasze londyńskie spotkanie nabiera szczególnego znaczenia, jeśli weźmie się pod uwagę, że historia relacji katolicko-żydowskich była naznaczona łzami i stanowi jeden z najsmutniejszych rozdziałów w historii religii, zaznaczył rabin Sacks. Przypomniał on również o zasługach Jana XXIII, który zwołał Sobór Watykański II, będący, jak zaznaczył, jednym z największych aktów pojednania w historii.
Legionistów Chrystusa czeka kilkuletni proces odnowy i zmian prawnych, zapowiedział w liście do zgromadzenia papieski delegat. Nominowany wczoraj kardynałem arcybiskup Velazio de Paolis przedstawił w obszernym liście program pomocy zgromadzeniu, by przezwyciężyło ono kryzys, w jakim znalazło się po ujawnieniu skandali związanych z jego założycielem. Delegat papieski przyznał, że on sam nie jest ani wizytatorem, ani tym bardziej komisarzem, który przejmie władzę w zgromadzeniu. Benedykt XVI potwierdził bowiem, że obecni przełożeni legionistów nadal będą pełnić swoje funkcje. Delegatowi chodzi bardziej o to, by pomoc zaoferowana przez Stolicę Apostolską posłużyła do rozeznania, jak najlepiej oczyścić konstytucje zakonne i przygotować zgromadzenie do dalszej służby Kościołowi.
Na obecnym etapie zbierane są tematy, którymi w pierwszej kolejności zajmie się delegat wraz z czterema doradcami. Propozycje dotyczą w dużej mierze spraw wewnętrznych zgromadzenia, jak posługa spowiedników i kierowników duchownych, wolność sumienia podwładnych czy sposoby sprawowania władzy. Najprawdopodobniej powstaną dwie komisje eksperckie. Jedna zajmie się rewizją konstytucji, a druga zagadnieniami ekonomicznymi. Z czasem konieczna też będzie nadzwyczajna kapituła generalna Legionistów Chrystusa, która zatwierdzi zmiany prawne. Ze względu na złożoność i delikatność problematyki, delegatura apostolska w zgromadzeniu potrwa przynajmniej 2-3 lata lub dłużej.
Świadkowie żywego słowa. Ezechiel, kapłan i prorok nowego serca, nowej nadziei i nowego ducha.
Audycja księdza Edwarda Czai, jezuity.
Prorok Ezechiel żył i działał na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. Pochodził z rodu kapłańskiego i sam również był kapłanem. Według tradycji był znaną i ważną osobistością w życiu religijnym i społecznym Izraela tamtych czasów. Angażował się bardzo mocno w życie religijne i polityczne swojego narodu, który był bardzo uciemiężony niewolą babilońską. Prawdopodobnie prorok był obecny pośród ludu Izraela w czasach niewoli. Ezechiel był kapłanem, ale był również prorokiem. Jego powołanie prorockie odnotowuje się w roku 592, kiedy to przeżył niezwykłą wizję, którą opisuje w trzech pierwszych rozdziałach swojej księgi. Doświadczył wówczas wielkiego wewnętrznego przeżycia Boga, który nie tylko jest obecny w Jerozolimie, jak wówczas powszechnie myślano, ale jest obecny wszędzie, gdziekolwiek znajdują się jego wyznawcy, także w niewoli babilońskiej. Odtąd Ezechiel rozpoczyna swoją działalność prorocką, która przypadła na bardzo trudne czasy dla Izraela. Trudne nie tylko dlatego, że naród znajdował się w niewoli, ale trudne przede wszystkim dlatego, że choć życie w niewoli powoli się stabilizowało, stawało się znośniejsze, zaczął wzrastać nawet dobrobyt materialny, to jednak nastrój duchowy nie rokował pomyślnej przyszłości. Bowiem Izraelici nie zrozumieli ani trochę z tego, że przyczyną ich upadku było odstępstwo od Boga i Jego przykazań. Więcej, zaczęli słuchać fałszywych proroków, którzy obiecywali szybkie zakończenie niewoli i w taki sposób Izraelici nie myśleli już o pokucie i nawróceniu serca, ale o własnych sprawach związanych z urządzeniem przyszłego życia. Dlatego też posługiwanie Ezechiela było niezwykle trudne i delikatne zarazem, bo został powołany, by być stróżem swojego narodu, a on sam czuł się bardzo odpowiedzialny za los każdego pojedynczego Izraelity. Cała działalność prorocka Ezechiela przypada na okres niewoli babilońskiej w latach 593-571. W tym czasie Ezechiel był wielkim oparciem dla każdego Izraelity, który przychodził szukać u niego oparcia i rady. Czytając jego prorocką księgę, odkryjemy wielkiego człowieka oddanego Bogu całym sercem. Oddany Bogu, ale także i tym, którzy do niego należą. Jako prorok Ezechiel był wizjonerem. Jego księga opisuje co prawda tylko cztery wielkie wizje, ale one otwierają przed każdym wierzącym nowe spojrzenie na świat, w którym żyje człowiek i wszystko, co go otacza. Sens temu wszystkiemu nadaje Bóg, który potrafi wskrzesić coś z niczego. To On, Bóg, czyni wszystko nowym. Ezechiel nie wraca zatem do przeszłości swego narodu. Owszem, przypomina przymierze z Synaju i obietnice dane ojcom jego narodu, ale przypomina jednocześnie bardzo ważny fakt. Mianowicie, jeśli do tej pory Bóg wybawiał swój lud z różnych niebezpieczeństw i jarzma grzechu, to nie dlatego, że Izraelici sobie na to zasłużyli, ale dlatego i przede wszystkim dlatego, że jest przychylny każdemu człowiekowi i że łaska Boża wyprzedza jakiekolwiek zasługi ludzkie. Dlatego też Ezechiel nie wraca już więcej do odpowiedzialności zbiorowej, ale mówi o odpowiedzialności osobistej każdego człowieka wobec Boga, który, jak podkreślał, jest Bogiem wyjątkowym, nie takim jak inni bogowie. jest to Bóg jedyny i święty. On pobudza każdego do życia i działania, ale domaga się od każdego człowieka pełnego uznania. Od każdego, nie tylko od Izraelity, ale także od poganina, bo jest Bogiem każdej istoty żyjącej. Dlatego Ezechiel podkreśla z wielką siłą osobiste zaangażowanie każdego człowieka w sprawę swojego zbawienia. Zachęca przede wszystkim do odnowy wewnętrznej. Trzeba uczynić w sobie nowe serce i nowego ducha. A raczej sam Bóg, według Ezechiela, da nam inne serce, serce nowe, pełne Boga i Jego miłości, i da nowego ducha, bo nasz Bóg jest przychylny człowiekowi i da mu wszystko, czego potrzebuje, aby mógł się zbawić. Potrzeba jednak osobistego zaangażowania i otwarcia na to nowe, na to wszystko, co przynosi Bóg. Potrzeba więc zaangażowania, otwarcia i pozwolenia, aby Bóg działał w naszych sercach, czyli współpracy z Bogiem w dziele naszego zbawienia. Taki akcent duchowy to wielki wkład Ezechiela w religijność Izraela, która przestaje być przeżywana jako zbiór praw i zasad, nakazów i zakazów, a zaczyna być przeżywana jako osobista relacja z Bogiem, Panem i Stwórcą nieba i ziemi. Ezechiel, prorok i kapłan, który troszczył się o dobro swojego narodu, był też wielkim pocieszycielem dla Izraela. Snuł bowiem piękną wizję wobec Izraela, według której wszyscy wierni Bogu, nawróceni i idący za Nim szczerym sercem, tak zwana reszta Izraela, staną się na nowo narodem wielkim i potężnym, staną się zaczątkiem zbawienia. Ezechiel niósł nadzieję utrudzonym Izraelitom, mówiąc o nadchodzącym Mesjaszu, który będzie prowadził swój naród w miłości, sprawiedliwości i obfitości. Wszyscy wrogowie człowieka zostaną zniszczeni i zapanuje prawdziwy pokój. Ta nadzieja, ożywiana w sercach Izraelitów przez Ezechiela, pomagała im trwać przy Bogu w sytuacjach trudnych i po ludzku bez wyjścia. Nadzieja, która jest jak maleńkie światło w ciemnościach, była motywacją do trudu i wysiłku, by powrócić do Boga i trwać przy Nim na dobre i na złe. Niech lektura księgi proroka Ezechiela obudzi w nas przede wszystkim nadzieję. Nadzieję, że Bóg uprzedza nas swoimi łaskami, na które sobie nie zasługujemy. Daje nam wiele, bo nas kocha. Chciejmy zatem i my otworzyć się na Boga i pozwolić Mu dać nam nowe serce i nowego ducha. Przyjmijmy ten dar bez jakiejkolwiek obawy i umiejmy być ludźmi, którzy mają serce, którzy dzielą się sercem, którzy mają ducha i którzy dają innym tego ducha. A przede wszystkim bądźmy ludźmi nadziei, która zawieść nie może, bo naszą nadzieją jest sam Bóg, a w tej nadziei już jesteśmy zbawieni.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.